Albo wiecie co, usiądźcie jednak. Proszę, usiądźcie. Tak będzie lepiej.
To była gimnastyka.
Powstańcie, przeczytam Boże Słowo. Przeczytam fragment z Dziejów Apostolskich z 10 rozdziału. Uczciwie informuję, że to będzie dłuższy fragment, także trzeba mobilizować uwagę, żeby po drugim czy trzecim wersecie nie odlecieć. Wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego rzekł, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch, oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. I rozmawiając z nim, Piotr wszedł i zastał wielu zgromadzonych. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Dobry Boże, Jezus jest naszym Panem i dzisiaj prosimy Cię, żeby jako nasz Pan przeprowadził nas przez ten fragment Twojego Słowa, żeby pomógł nam usłyszeć to, co jest najistotniejsze, żeby pomógł nam to zrozumieć i żebyśmy mieli taką moc, łaskę, siłę do tego, żeby spróbować wykorzystać to wszystko, kiedy rozejdziemy się z tego miejsca. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Ostatnio coraz częściej bierze mnie na wspominki. I w ostatnim czasie przypomniałem sobie, jak miałem tam 13 czy 14 lat, jak tata uczył mnie kosić. Także powieję teraz trochę takim wiejskim klimatem. Myśmy mieli takie małe gospodarstwo, traktor, kosiarkę rotacyjną, jeśli ktoś ma styczność z rolnictwem, to wie, jak to wygląda. No i tata chciał mnie nauczyć, jak to robić, żebym kiedyś w przyszłości też mógł się tym zająć. Oczywiście to nie wyglądało tak, że usiedliśmy, kazał mi założyć zeszyt i notować i dyktował, jak to trzeba robić, tylko po prostu mówił, jedziemy kosić, pojedziesz ze mną. No i jak to wyglądało? Jechaliśmy, jak byliśmy na miejscu, na polu, to pomagałem mu tą kosiarkę odpowiednio ustawić, zabezpieczyć, założyć taką zawleczkę, podłączyć wałek transmisyjny, żeby ta kosiarka miała też napęd. A potem stałem pod tak zwaną gromadnicą. Nie wiem, czy to ma jakiś odpowiednik w języku polskim, ale to jest po prostu taka kępa krzoków, do której znoszono przez lata kamienie z pola, stąd nazwa, tam było zgromadzonych dużo kamieni. Czasem tam stały łorstwie. Ja tam stałem pod tą gromadnicą i czekałem, aż tata godzinkę, czasami dłużej, skosi całe pole. No jak skosił, to podjeżdżał, ja mu znowu pomagałem tą kosiarkę odpowiednio ustawić, zabezpieczyć, odpiąć wałek transmisyjny i jechaliśmy do domu. I początkowo było to masakrycznie nudne. Jeszcze pierwszy raz pod tą gromadnicą było całkiem ciekawie, ale każdy kolejny raz to były straszne nudy. Ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego tata mnie bierze i każe tam sterczeć, jak mógłby sobie sam tą kosę ustawić, zabezpieczyć, zrobić wszystko jak trzeba. Ale po jakimś czasie, to chyba nawet było po 2 czy 3 latach, przyszedł taki moment, gdzie musiałem spróbować sam kosić. Myślałem, co w tym trudnego? Traktorem już umiałem jeździć, więc myślę, z kosiarką to nie żaden problem. Ale okazało się, że to jest problem, bo trzeba zwracać uwagę na bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Nie tylko trzeba jechać traktorem, a musicie wiedzieć, że w Ursusie C360 sprzęgło chodziło strasznie ciężko. Więc jak chciałem zmienić bieg, to musiałem trzymać błotnik, wciskać nogę na siłę i zmieniać bieg. Ale trzeba było jeszcze pilnować, żeby traktor jechał prosto, żeby kosić we właściwym miejscu. Trzeba było prawą ręką obsługiwać podnośnik, bo kosa też musiała być na odpowiednim poziomie. I to było trudne. Ale miałem możliwość wcześniej obserwować, jak tata to robi, więc tak próbowałem powtarzać to, co robił on. No i za każdym kolejnym razem szło mi coraz lepiej, w końcu nabrałem pewnej wprawy. Przypomniało mi się to, ta historia, dlatego że półtora tygodnia temu byłem na czymś, co wprost nazywało się szkoleniem. My mamy jako wikariusze takie tygodniowe zjazdy dwa razy w roku, spotykamy się i uczymy się różnych rzeczy. I byliśmy w fantastycznym miejscu, w takim centrum medialnym i mieliśmy tam dwa wykłady. Pierwszy to były kontakty z mediami i kontakty z dziennikarzami, a drugi to było opowiadanie historii. To się teraz tak szumnie nazywa storytelling. I te dwie rzeczy nas naprawdę bardzo mocno interesowały, bo my się tym zajmujemy na co dzień. Każdy z nas ma z tym mniejszy lub większy kontakt. Ale kiedy wieczorem podsumowywaliśmy ten dzień, stwierdziliśmy, że jednak większość z nas czuje mocny niedosyt. Wszystko się zgadzało. To było super piękne miejsce. To byli kompetentni wykładowcy, świetnie przygotowani, mieli naprawdę dobre prezentacje zrobione na bardzo pięknych szablonach, które są teraz dostępne w sieci. Ale zabrakło nam takiego momentu, w którym moglibyśmy poobserwować, jak robią to oni, specjaliści, i zabrakło nam tego, żeby móc to poćwiczyć, samemu spróbować. I teraz, kiedy planuję pewne szkolenia, sam zastanawiam się, co to znaczy szkolić ludzi. Jak to powinno wyglądać? Jakie to powinno mieć elementy? Kiedy to szkolenie jest skuteczne? Bo przecież chodzi o to, żeby ludzie po szkoleniu powiedzieli: wiem, umiem, potrafię, zrobiłem. Mówię o szkoleniu i o tych dwóch historiach, dlatego że w pewnym sensie historia, która spotkała Piotra, to jest jego szkolenie. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich tam punktem kulminacyjnym jest to, co wydarzyło się z Pawłem, czy Szawłem wcześniej. Mówimy o tym, czy nazywamy to nawróceniem Szawła. 10 rozdział jest w pewnym sensie nawróceniem Piotra. Ale nie tak, że Piotr po raz pierwszy spotyka Jezusa, tylko zmienia swój sposób myślenia na skutek tego, co Bóg dla niego przygotował i przez co go przeprowadził. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na ten 10 rozdział i na historię Piotra jako na jego szkolenie. Na szkolenie, w którym muszą wystąpić takie trzy elementy i występują. Po pierwsze, to jest informacja. Na każdym szkoleniu trzeba dostarczyć pewnej informacji, pewnej wiedzy. Druga rzecz to jest zrozumienie tej informacji. I trzecia rzecz to jest możliwość spróbowania, wypróbowania tego w życiu, w praktyce. Zobaczmy, jak te trzy elementy funkcjonują w tej historii Piotra. Pierwsza rzecz to jest informacja. Jak to się odbyło w przypadku apostoła Piotra? To się odbyło przez wizję, widzenie. To słowo jest istotne dla 10 rozdziału w ogóle, bo tam najpierw Korneliusz ma widzenie, w którym Pan nakazuje mu posłać po Piotra. Następnie Piotr też, modląc się na dachu domu, ma widzenie. Ale w przypadku Piotra pojawia się jeszcze coś ciekawego. Piotr popadł w zachwycenie. I w taki sposób Pan Bóg przekazywał mu informacje. Przez wizję, przez stan zachwycenia. I teraz możemy troszeczkę się zaniepokoić, może troszkę zgeneralizuję, ale czasami tak trzeba. W luterańskiej tradycji z rezerwą podchodzimy do wizji i do zachwyceń. Jak ktoś do nas przychodzi i mówił, że Pan mu powiedział, Pan mu pokazał, że miał wizję, to mówimy tak: wiesz co, okej, ale lepiej pokaż mi fragment biblijny. To poczytajmy sobie i stwierdzimy, co tak naprawdę chcesz mi powiedzieć. Ale Piotr popadł w zachwycenie. I to jest greckie słowo ekstazis. Dla nas może częściej kojarzone z narkotykami niż z jakimś doświadczeniem duchowym, ale Piotr był w ekstazie. I oczywiście to jest pewien stan euforyczny, ale takie dosłowne znaczenie tego sformułowania greckiego ekstazis to jest usuń kompletnie albo zamień miejscami. I teraz robi się ciekawie. Bo Piotr, kiedy wpadł w tę ekstazę, to znaczy, że coś zamieniło się miejscami albo w nim, albo w świecie, który go otaczał. Piotr, kiedy widział to, co Pan mu pokazuje, zmienił troszeczkę perspektywę. Nie widział już rzeczy tak, jak on zwykle do tej pory widział, ale Pan Bóg chciał go postawić trochę w innym miejscu, wyciągnąć z tego pierwotnego kontekstu i pokazać mu, Piotrowi, jak sam widzi pewne sprawy. To mi się kojarzy z oglądaniem meczów piłki nożnej. Myślę, że szczególnie jak mecz nas emocjonuje, jak oglądamy na przykład reprezentację Polski w piłce nożnej, to oglądając ten mecz zawsze wiemy, jak oni powinni grać. Nawet niektórzy się kłócą z telewizorem i mówią, no tamtemu podaj, przecież na czystą pozycję wychodził. Gdybyś mu podał, to by strzelił. A temu nie podawaj, no na spalonym jest, nie widzisz tego? No nie widzi, bo nie siedzi przed telewizorem. My mamy ten komfort, że widzimy całość z góry. Mamy zupełnie inną perspektywę. Widzimy, kto jest wolny, kto nie. Widzimy, co się robi na przodach, na tyłach, w środku. Dlatego jesteśmy mądrzy. Ale taki piłkarz, który dostaje piłkę, wie, że zaraz będzie miał na karku przeciwników. On ma ułamki sekundy, żeby podjąć decyzję. I nie zawsze to jest takie proste. Dlatego tak świetnie teraz ogląda się mecze Liverpoolu, takiej angielskiej drużyny, bo jak się ich ogląda, to ma się wrażenie, że oni widzą to, co się dzieje na boisku, tak jakby to oglądali w telewizorze, w telewizji. Wiedzą co i jak, wiedzą do kogo podać. Piotr, kiedy był w tym stanie ekstazy, zobaczył coś z perspektywy Boga. Przynajmniej Bóg próbował mu pokazać to, w czym on żył, ale z jego perspektywy. Dla Piotra istniał bardzo wyraźny podział rzeczywistości. Rzeczy, które można było jeść i rzeczy, których nie można było jeść, bo były nieczyste. Ludzie, z którymi powinien się spotykać i ludzie, z którymi się nie powinien spotykać, bo byli poganami, byli nieczystymi. Ale Pan Bóg mówi mu, zobacz to tak, jak ja to widzę. I w taki sposób Bóg przekazał Piotrowi informację. I to był początek szkolenia, to była pierwsza faza. Ale idźmy dalej. Bo trzeba zadać sobie pytanie, czy Piotr od razu wszystko zrozumiał. Oczywiście nie. I tak jest w życiu. My dostajemy szereg informacji, ale nie zawsze wszystko rozumiemy. Gdyby tak było, to przy tej ilości informacji, która teraz do nas dochodzi, to bylibyśmy naprawdę wielkimi mędrcami. Ale czasami o czymś słuchamy i nie do końca wiemy, jakie to ma znaczenie dla naszego życia. Co z tym zrobić? Dlaczego akurat słyszę to, co słyszę? I Piotr potrzebował też chwilę czasu. O tym świadczą takie dwa wersety z tego 10 rozdziału. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. Piotra dręczyła niepewność. Co to może znaczyć? I dwa wersety dalej, werset 19. Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem i wtedy rzekł mu duch, oto dwaj mężczyźni, czy trzej mężczyźni szukają cię. Idź z nimi, bo ja ich posłałem. Piotr jest w stanie ekstazy, ale jeszcze nie wie, o co chodzi. Ale kiedy zastanawia się nad tym, Pan Bóg już przygotowuje taki grunt pod zrozumienie. Mężowie zapraszają go, mówią, idź z nami, wysyła nas Korneliusz, chce, żebyś odwiedził jego dom. I Piotr oczywiście z inspiracji Ducha Świętego idzie z nimi. Otrzymanie tej informacji, którą Piotr zobaczył w wizji, nie było tożsame ze zrozumieniem. Ale kiedy wybrał się w drogę, kiedy wyszedł z tego miejsca, w którym otrzymał informację, Pan Bóg zaczął mu szykować grunt i okoliczności, w których Piotr mógł to zrozumieć. Tu z kolei przypomniał mi się taki film animowany, mój ulubiony chyba, Na fali. Nie wiem, czy dzieci, które tu są, oglądały taki film Na fali o pingwinach surferach. Kojarzycie? Pamiętacie, jak się nazywa główny bohater? Cody. Taki pingwin Cody. On od najmłodszych lat chciał być surferem, takim najlepszym na świecie. Chciał wygrywać we wszystkich turniejach. I pewnego dnia miał możliwość wziąć udział w takim turnieju. Zbieg okoliczności sprawił, że poznał tam i spotkał się ze swoim wielkim idolem, z Big Z, który swego czasu wygrywał wszystko, co się dało w surfingu. I Cody pomyślał, że jeśli teraz ten Big Z zacznie go trenować i uczyć, to on będzie znał takie sztuczki, że we wszystkich zawodach będzie wygrywał bez problemu. No i rzeczywiście Bigsy zaczyna go uczyć, ale początkowo robią takie rzeczy, które są w ogóle niezwiązane z surfingiem. Robią jakieś śmieszne rzeczy na plaży, coś gotują razem, strugają deskę. I Cody jest tym strasznie podirytowany. Mówi, dlaczego nie wejdziemy do wody? I Bigsy mówi, nie, bo nie. Ale pewnego dnia zdarza się taka sytuacja, że Cody robi temu swojemu idolowi, mistrzowi psikusa. I kiedy mu to wychodzi, strasznie się z tego śmieje i mówi, że to jest właśnie dobra zabawa. I Bigsy wtedy mówi, wiesz co, to jest dobra zabawa? To zdałeś, wchodzimy do wody i zaczynają pływać. I to było takie działanie, które Bigsy może świadomie, może nieświadomie podjął. Chciał nauczyć tego młodego pingwinka, że w surfowaniu nie chodzi o to, żeby zwyciężać wszystkich. Ale on mu chciał przekazać taką ważną prawdę, że po prostu czasami trzeba czerpać radość z tego, co się robi. Bo jaki sens ma wygrywanie i osiąganie najlepszych rezultatów, gromadzenie pucharów, jeśli to jest taki przykry obowiązek, jakaś presja, która jest w środku nas. Myślę, że w przypadku Piotra było bardzo podobnie. Pan Bóg pokazał mu coś, ale chciał, żeby zrozumiał, o co w tym chodzi, bo w przeciwnym wypadku Piotr byłby tylko takim posłańcem, takim najemnikiem. Pan Bóg by mu powiedział, masz tam iść i zrób to, co do ciebie należy. I Piotr by powiedział, no dobra. I brzydko mówiąc, odwaliłby to, co do niego należało. Ale Bogu chodzi też o to, żeby rozumiał, jakie ma zadanie. I kiedy Piotr dociera na miejsce i widzi Korneliusza i widzi ludzi, którzy są zebrani w jego domu i słucha o tym, że Pan Bóg tak de facto przygotował wszystkie te okoliczności, że Pan Bóg się objawił Korneliuszowi, że kazał wysłać swoich ludzi po Piotra do Jopy, to dochodzi do zrozumienia tego, o co Panu Bogu chodziło. I w wersecie 34 czytamy coś takiego. To jest takie wyznanie Piotra, które świadczy o tym, że zrozumiał. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Pan Bóg nie ma takiego naturalnego filtra do sortowania świata jak my. My czasami potrzebujemy koncentrować się na tym, co jest nasze i na tym, co jest cudze. My potrzebujemy czasami takiego podziału my i oni. Ale Piotr, kiedy funkcjonował w takim wyraźnym podziale, dostał widzenie i dostał zrozumienie tego, że Pan Bóg w ogóle tak nie patrzy. Że mu bardziej zależy na postawie człowieka niż na tym, skąd on pochodzi. I to nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. To nie ma znaczenia, z jakiego środowiska się wywodzisz. To nie ma znaczenia, z jakiej tradycji wyznaniowej jesteś. Pan Bóg patrzy na to, jaka jest twoja postawa. Czy się go boisz, to znaczy, czy go szanujesz, respektujesz, czy postępujesz sprawiedliwie, to znaczy, czy jesteś wierny i posłuszny Bożemu Słowu, czy nie. Pochodzenie nie ma żadnego znaczenia. Nawet jak jesteście z Wisły, tak jak ja, to nie jesteście uprzywilejowani niestety. I Piotr to zrozumiał. Piotr to zrozumiał. I teraz może przejść do trzeciej fazy szkolenia, do wypróbowania, zastosowania, do praktyki. I Piotr zaczyna zwiastować i zwiastuje dokładnie to, co robił każdego poprzedniego razu, kiedy mówił ludziom o Jezusie. Mówi o działalności Jezusa, o wielkiej mocy, którą miał, o śmierci, o zmartwychwstaniu, mówi o nakazie misyjnym, który dostał, o takim przymusie trochę głoszenia. Mówi o wypełnieniu proroctw Starego Testamentu, mówi o zbawieniu przez wiarę. I kiedy zaczyna to wszystko robić z tym nowym przekonaniem, że jest we właściwym miejscu, że mówi do właściwych osób, kiedy pozbył się tego swojego wewnętrznego podziału świata na dwie części, to nagle dzieje się coś niesamowitego, dlatego że na zebranych wstępuje Duch Święty. Zaczynają mówić językami. I to prowadzi do takiej konsekwencji, którą też Piotr wypowiada. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego? I wszyscy oni byli wtedy ochrzczeni. I to ma ogromne znaczenie dla nas dzisiaj. Po pierwsze dlatego, że poganie zostali włączeni w myślenie o Kościele. Gdyby Pan Bóg nie postawił Piotra na tym dachu, gdyby nie pokazał tej wizji, to być może chrześcijaństwo zostałoby bardzo mocno przypisane tylko i wyłącznie tym, którzy mają styczność, czy którzy pochodzą z religii żydowskiej. Ale Piotr przez tą wizję mógł rozszerzyć działalność i mógł rozszerzyć postrzeganie i pojmowanie Kościoła. I druga rzecz, która jest tutaj ważna, o której Piotr się przekonuje, to jest to, że tak de facto Bóg decyduje o tym, kto jest wierzący, kto nie jest wierzący. To Bóg decyduje i jeśli Bóg w ogóle dokonuje jakiegokolwiek podziału, to tylko On ma do tego prawo. A nasze wewnętrzne podziały czasami służą nam, ale może tylko i wyłącznie nam. I dzisiaj, kiedy patrzymy na tę historię Piotra, to ja chcę nam wszystkim życzyć, żeby Pan Bóg nas przeprowadził przez takie szkolenie, żeby we właściwy sposób przedstawił nam informację, którą chce nam przekazać. Może to będzie coś zupełnie nowego, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy, może to będzie coś, o czym od dawna wiemy, ale patrzyliśmy w bardzo wąski sposób na to. Chcę nam życzyć, żeby Pan Bóg doprowadził nas do zrozumienia tego, co nam mówi. Dlaczego mówi? Dlaczego to ma znaczenie w naszym życiu? I wreszcie, żebyśmy potrafili wyjść i spróbować. Bo jeśli ograniczymy się w chrześcijaństwie do takiego akademickiego podejścia, że wszystko można zrobić w sali wykładowej, nawet można zrozumieć pewne rzeczy w sali wykładowej, ale jeśli nie wyjdziemy na zewnątrz, to szkolenie będzie zawsze niepełne i zawsze niesatysfakcjonujące. I zarówno my, jak ludzie z zewnątrz będą mówili, czuję jakiś niedosyt. Więc życzę nam tego trzyelementowego szkolenia, zastrzegając jedną rzecz, że to kazanie to może być tylko i wyłącznie prezentacja na dobrym szablonie. I że stety albo niestety każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje szkolenie osobiście. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, czy kiedy zrozumie, czy wyjdzie na zewnątrz, czy zostanie u siebie w tym swoim sposobie myślenia i swoim sposobie postrzegania świata. Ja nam życzę tego, żebyśmy od Pana Boga mieli taką łaskę i taką odwagę do tego, żeby wyjść. Bo jak się wyjdzie, to się dzieją fajne rzeczy. Amen. Módlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za przykład Jezusa Chrystusa, za to, że On w taki dobry sposób uczył i szkolił, w taki skuteczny sposób, że On był z uczniami, że On pokazywał, czego od nich oczekuje, dawał przykład, że wtedy, kiedy uczniowie ponosili jakieś porażki, to On był w stanie powiedzieć, na czym ta porażka polegała, był w stanie im poradzić, jak to załatwić, żeby to działało. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty o nas dzisiaj też tak dbasz i też chcesz nas przeprowadzać przez takie szkolenia. Bez względu na to, jak bardzo zaawansowani jesteśmy, czy jeśli chodzi o wiek, czy jeśli chodzi o staż w chrześcijaństwie. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nas wprowadzać w taki stan, w którym pokazujesz nam inną perspektywę. I bez tego Twojego działania my byśmy często nie byli w stanie zobaczyć coś z innej strony. A na pewno nie bylibyśmy w stanie zobaczyć świata Twoimi oczami. Dlatego w pierwszej kolejności prosimy Cię o to, żebyś dawał nam takie Twoje okulary. Żebyśmy byli w stanie widzieć siebie, drugiego człowieka, tak jak Ty to widzisz. Prosimy Cię też o to, żeby to, co zobaczymy, nie pozostało bez echa. Żeby to spotkało się z takim naszym zrozumieniem. I tu prosimy Cię o działanie Ducha Świętego, bo my tej rzeczywistości duchowej często nie rozumiemy. Ale Twój Duch jest w stanie nam bardzo wyraźnie wskazać znaczenie tego, co do nas mówisz. I wreszcie, Panie, spraw i przygotuj takie okoliczności, ale też daj nam taką wewnętrzną siłę do tego, żebyśmy próbowali, wprowadzali w życie, praktykowali, żebyśmy testowali, a przede wszystkim, żebyśmy wychodzili do drugiego człowieka. I tak jak to powiedział Piotr, nie mieli względu na to, skąd on jest, kim on jest, ale mieli wzgląd na to, że on może być tym, który ciebie szanuje, boi się ciebie i postępuje według twojego słowa. I ty nas w tym procesie szkoleniowym błogosław, prowadź i sprawiaj, że będziemy skuteczni. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.